Kościół, wydarzenia, komentarze.
Nim przejdziemy do internowania i tych czterech miejsc, w których przebywał, czy był przetrzymywany ksiądz prymas, myślę, że warto wspomnieć o tym, że nieprzypadkowo spotykamy się dzisiaj w takim gronie, nieprzypadkowo taki temat, ponieważ w święto Najświętszej Maryi Matki Kościoła wkład w to, że dzisiaj obchodzimy takie święto w całym Kościele Powszednim, miał właśnie ksiądz prymas Wyszyński.
No to trzeba wrócić do czasów Soboru Watykańskiego II, kiedy prymas Polski wespół z całym episkopatem wniósł taki memoriał do Ojca Świętego z prośbą, aby ogłosił w tych bardzo niepewnych, trudnych czasach, były to rzeczywiście czasy wielkiego zamętu, lata 60., nazwał, nie tylko ogłosił Maryję Matką Kościoła, ale niejako oddał jej Kościół pod całą opiekę. Ja przyniosłem do studia właśnie takie archiwalne nagranie.
Z którym się z Państwem teraz chętnie
podzielimy. Gdzie prymas dzieli się w czasie kazania w archikatedrze świętego Jana w Warszawie, w jaki sposób odbyło się to przygotowanie i w jaki sposób papież ogłosił Maryję Matką Kościoła.
Już 16 września przypadło mi przemawiać na auli soborowej. Właśnie toczyła się dyskusja nad tym 8 rozdziałem Konstytucji o Kościele, czyli o Matce Najświętszej. I wtedy ja imieniem całego Episkopatu Polski podałem ojcom soborowym do wiadomości, że Episkopat Polski złożył wczoraj swój memoriał na ręce Ojca Świętego i że biskupi polscy oczekują, iż będzie podjęta decyzja, mocą której Maria nazwaną będzie Matką Kościoła. Mając żywą wiarę w to, że Bóg docenia najlepsze intencje, biskupi polscy na złożeniu tego memoriału i na tej wypowiedzi prymasa poprzestali. Otrzymywaliśmy coraz listy od różnych biskupów i uchwały różnych konferencji episkopatów, donoszące nam, że popierają wniosek Episkopatu Polski i również będą wnosić do Ojca Świętego instancję, ażeby Maria ogłosił Matką Kościoła. I tak też było. Po mszy świętej, którą odprawiał papież, otoczenie 24 biskupów, którzy z nim koncelebrowali, a więc wspólnie odprawiali mszę świętą, wśród nich byli biskupi najgłośniejszych sanktuariów maryjnych całego świata, a więc i biskup częstochowski Stefan Baryła. Przyszliśmy do bazyliki przy śpiewie Ave Maris Stella, hymnu, który zawsze jest śpiewany, ilekroć pochód papieski chodzi do bazyliki i zbliża się do konfesji świętego Piotra. Wchodząc w bramy bazyliki, kardynałowie zauważyli, że wysoko pod kopułą świętego Piotra wisają dwa olbrzymie arasy. Jeden przedstawiał Matkę Bożą z dziecięciem na ręku w Betlejem, a drugi niebo wziętą panienkę. Wszyscyśmy wyczuli, że na tle tych wspaniałych arrasów dokona się uwielbienie Marii jako Matki Kościoła. I później, pod koniec tej długiej uroczystości, gdy papież już zakończył pierwszą część przemówienia, drugą część poświęcił uzasadnieniu, dlaczego ogłasza Marię Matką Kościoła. To było wspaniałe przemówienie. Wysłuchaliśmy go z wielkim wzruszeniem, a gdy już papież oświadczył publicznie, że pragnie, ażeby odtąd Maria odbierała szczególną cześć w Kościele jako Matka Kościoła, wtedy, jak powiedziałem, entuzjazm, radość, łzy nie miały granic. Zrozumieliśmy, że w tych czasach strasznych, kiedy los bytowania i każdego człowieka i narodu jest tak niepewny, gdy jakaś potworna fala nowego niewolnictwa ogarnia całą ludzkość, gdy wszyscy są zagrożeni tymi siłami niemal kosmicznymi, które są mobilizowane przez militaryzmy międzynarodowe dla zagłady ludzkości, że w takich chwilach trzeba ludzkość schować w najlepsze ramiona, jak on i świecie Boże przed Herodami ówczesnymi było schowane w ramiona najlepszej Matki Marii w Betlejem. Wielkie hymny maryjne, Salve Regina, Ave Maristella wstrząsnęły znowu potężnymi sklepieniami i wyniosłą kopułą bazyliki Piotrowej.
No, zdaje się, że pobożność maryjna to było coś, co cechowało kardynała Wyszyńskiego, proszę księdza.
Soli Deo per Mariam. W ostatnim wywiadzie, który przeprowadzałem z biskupem Antonim Długoszem, wspomniałem jego pierwszą mszę świętą, mszę prymicyjną. Prymas był bardzo chorowitym człowiekiem. W młodości praktycznie nie było szans, że będzie mógł długo być kapłanem. Chorował na płuca. Kiedy jego koledzy szli do święceń, tak powiedział, on poszedł do szpitala i później, to też okazało się błogosławieństwem, mógł zostać wyświęcony na kapłana w kaplicy Matki Bożej w Bazylice we Włocławku. Natomiast z prymicją nie pojechał do swojej rodzinnej parafii, ale powiedział, pojechałem z prymicją na Jasną Górę, żeby mieć matkę, żeby stanęła przy każdej mojej mszy świętej. Taka analogia do osoby Karola Wojtyły. Po śmierci jego matki Emilii, ojciec z kolei zawiózł go do Kalwarii Zebrzydowskiej i postawił przed obrazem Madonny i powiedział, od dziś ona będzie twoją matką. Myślę, że właśnie też brak tej matki ziemskiej w jakiś sposób bardzo mocny związał prymasa z Matką Chrystusa. Co nie odbiera absolutnie czci samemu Panu Jezusowi. Przez Maryję do Jezusa. Mówi się, że zresztą zarzucano i prymasowi zarzucano papieżowi Wojtyle, że są nazbyt maryjni. Nic bardzo podobnego. Maryja nigdy nie przesłania sobą Jezusa. Maryja prowadzi do Jezusa. Mogę jeszcze
proszę,
jedno słówko?
Proszę uprzejmie.
Od razu skojarzenia mi przychodzą do poprzednika wielkiego prymasa tysiąclecia, a mianowicie do kardynała Augusta Hlonda. Mówiliśmy przed chwilą tutaj, że to był również, to był mistyk, to był wizjoner. Proszę sobie wyobrazić, jak chyba kiedyś o tym mówiłem na antenie radia, prymas Hlond umiera, w takich też niewyjaśnionych okolicznościach, bo umierał na wyrostek robaczkowy, nie wiadomo, czy ta śmierć jego nie została przyspieszona, 23 października 1948 roku. Natomiast w przeddzień śmierci, 22 października 1948 roku, wypowiada jakby prorocze słowa. Mówi, nie bójcie się, nie lękajcie się, walczcie pod sztandarem Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Proszę sobie wyobrazić, po 30 latach, co do dnia 22 października 1978 roku Wojtyła jako Jan Paweł II inauguruje pontyfikat na placu Świętego Piotra.
Czy to mógł być taki wspólny mianownik, to dlaczego tak dobrze tych dwóch wielkich księży tamtych czasów, mam na myśli Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę, tak dobrze się rozumieli, proszę ojca?
No z pewnością jeśli chodzi właśnie o prymasa Wyszyńskiego, nie wiem, czy to było wspomniane, nie zwróciłem uwagi. Też podobnie stracił mamę, tam mając 9 czy 10 lat, podobnie jak Karol Wojtyła. Droga duchowa obu jest taka sama właśnie. Ofiarowanie się Maryi, tu nawet mam przed sobą akta osobistego oddania się Matce Najświętszej, jak i prymas Wyszyński. Pewnie, jeśli pamiętam, nie pierwszy raz, ale jeszcze raz napisał w stoczku klasztornym na Warmii na początku.
To był chyba ten znaczący, najbardziej znaczący akt.
Na początku swojego uwięzienia. No, taka jest historia Polski, całkiem po prostu. Obaj z tego wyrośli, w tym wyrośli, nie mogło być inaczej. Jan Kazimierz, który dla ratowania Rzeczpospolitej uważa za jedyne wyjście ofiarować się Matce Bożej, więc to się tym ludziom narzucało. Oni nie mogli inaczej.
Ta Maryjność też została zwieńczona aktem milenijnym, tak, oddania w niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.
Dziewięcioletnią nowenną, jeśli
pamiętam. Tak, niektórzy biskupi stukali się w czoło. W kraju zniewolonym mówić o niewoli Maryi. Nie jest to jednak taka niewola, prawda? Niewola Maryi, ona wyzwala. Jak Chrystus nas wyzwala ku wolności prawdziwej.
No i przychodzi późny wieczór 25 września 1953 roku. I do drzwi prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, pukają panowie z SB. Podobno z rzeczy osobistych zabiera ze sobą tylko brewiarz i różaniec. Prawdaż to jest to do sprawdzenia?
To nas opisuje. Ojcze, może ojcu damy głos. Tak jest.
Proszę mówić, bo musiałbym poczytać. Mam to zapisane dzienne.
Prymas wrócił z celebry, gdzie wygłaszał piękne kazanie w kościele świętej Anny. Był to dzień błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona stolicy. I wtedy na tej mszy świętej wypowiedział znamienne słowa. Gdyby wam mówili, że prymas zdradził, nie wierzcie. Gdyby wam mówili, że prymas... I tak dalej. Nie wierzcie, nie wierzcie, nie wierzcie. Nie wierzcie,
mogę
nie wierzcie.
Zacytować,
masz ten tekst,
tak,
ojcze?
Myślę, że warto, bo to faktycznie piękne słowa.
Na 5 dni przed uwięzieniem ksiądz prymas w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie.
A to Serca Jezusowego. Tak. Myślałem, że to na tej było.
No, nawiasem mówiąc, to taka świadomość, w jakich realiach żyje. Pięć dni wcześniej, przed uwięzieniem, mówi: gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawę Bożą, nie wierzcie. Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy Kościoła, choćbym miał za to zapłacić życiem i własną krwią. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie, nigdy nie sięgałem po nic dla siebie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie, nigdy nie byłem tchórzem, wolałbym zginąć niż stchórzyć. Gdyby mówili, że prymas działał przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. 20 września 1953.
I tak pan, jak pan raczył wspomnieć przed chwilą, zabrał ze sobą tylko różaniec i tylko brewiarz. I jeszcze coś. Zabrał ze sobą palto, płaszcz. Niezwykły płaszcz. Nie wiem, czy ojcze wiesz, czyj płaszcz. Był to płaszcz, który otrzymał od biskupa Kozala, męczennika z Dachau. Kiedy biskup Kozal został konsekrowany, wybuchła wojna, on kazał Wyszyńskiemu uciekać. To też jakaś taka wizja próbująca chyba uchronić tego człowieka, którego Pan Bóg powołuje do wielkich rzeczy. Kazał mu uciekać natychmiast, żeby go nie złapało gestapo. I ofiarował mu wtedy ten płaszcz, to palto, którym prymas później poszedł do więzienia. Niesamowity taki zbieg okoliczności, ale myślę, że bardzo ważny, że bardzo ważny.
No ale proszę pomóc nam zrozumieć, co przyświecało władzy ludowej w tym zamyśle aresztowania prymasa.
No był przygotowywany taki proces pokazowy, to w dokumentach IPN-u są tam świadectwa od tego. Tak jak wcześniej urządzono taki proces pokazowy biskupowi Kieleckiemu, Czesławowi Kaczmarkowi, który tak był traktowany w więzieniu, że wszystkie zęby mu wypadły i tak był zamęczony tymi przesłuchaniami wielogodzinnymi, że miał tylko jedno postanowienie: nie wyprzeć się Pana Boga. Wszystko inne potwierdzał, zgadzał się na procesie pokazowym, Wyszyńskim, który miał właśnie, no, pokazać go jako tam, nie pamiętam, współpracownika gestapo, złego człowieka, mówiąc w skrócie. Coś podobnego chciano zrobić z prymasem Wyszyńskim. Nie zdecydowano się na żadne fizyczne tortury, natomiast proces taki pokazowy był przygotowywany, który miałby właśnie poniżyć prymasa w oczach całego narodu. Torturowany był biskup Antoni Baraniak, sekretarz prymasa, aresztowany tej samej nocy. O czym prymas nie wiedział, bo tam jakiś czas później go aresztowano i wywieziono w inną stronę. Jak to wiemy chociażby z dokumentalnego filmu, nie pamiętam autorstwa, ale tytuł Zapomniane męczeństwo.
Już są dwa filmy.
Tak. No, ale akurat myślę o tym. Zapomniane męczeństwo, no to tam dowiadujemy się, że drzazgi wbijane pod paznokcie, jakieś wielkie blizny, które tam lekarka na tym filmie daje świadectwo, że widziała na plecach biskupa Antoniego Baraniaka, karcer, to na Rakowickiej.
Fekalia.
Tak,
zanurzony.
Karcer, tak zwany mokry, bo był mokry i suchy, ani usiąść, ani
stać. Była jeszcze jedna tortura, o której też trzeba powiedzieć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, o kapłanach męczennikach. Miażdżenie jąder. Po prostu, no, barbarzyńskie metody. I co Baraniak, tak jak biskup powiedziałeś, ojcze Kaczmarek, żeby się nie wyparł wiary, modlił się o to Baraniakowi, to biskup Jędraszewski pisze też chyba w książce i opowiada, w filmie przyświecała jedna maksyma, bynajmniej nie religijna. Mówił sobie cały czas tak: Baraniak, nie możesz się ześwinić. I to pozwoliło mu przetrwać przez te 2 lata więzienia.
I